Києва.
Dzisiaj mówi do Państwa Artur Żak, a realizuje Michał Poruszek. Paweł Bobołowicz jest na wyjeździe. Paweł Bobołowicz był wczoraj i przedwczoraj w obwodzie zaporowskim na linii frontu, był w Zaporożu, teraz podąża na wschód. Na początek krótka informacja, którą zebrała Daria Gordijko, informacja z tego, co wydarzyło się w ostatnim czasie na Ukrainie. Dzisiaj w godzinach porannych wojska rosyjskie przeprowadziły atak rakietowy na konwój humanitarny w Zaporożu. W tej chwili wiemy o 23 zabitych i 28 rannych. Wszyscy to cywile, to byli ludzie, którzy stali w kolejce, aby dostać się na tereny okupowane i wywieźć swoich bliskich. Rosja wystrzeliła po Zaporożu 16 rakiet S-300. Władze okupacyjne z obwodu zaporowskiego oskarżyły Ukrainę o ostrzał tego konwoju humanitarnego, choć wcześniej rano przyznali się do ataku na niby to cele wojskowe w Zaporożu. Wojska rosyjskie także uderzyły w budynek mieszkalny w Mikołajowie. Są ranni. W Dnieprze po ataku rakietowym rakietami Iskander zginęła jedna osoba, 5 osób zostało rannych. Według władz w Dnieprze uszkodzeniu uległy bloki mieszkalne, gimnazjum, sklep, budynki administracyjne. Dzień wcześniej podczas ostrzału w Dnieprze zginęła jedna osoba. W wyniku rosyjskich ataków w obwodzie donieckim zginęło 8 osób, a 17 zostało rannych, tak podała regionalna administracja wojskowa. Władimir Putin w późnych godzinach wieczornych podpisał 2 dekrety, które otwierają drogę do aneksji obwodu chersońskiego i zaporowskiego. Po prostu uznał ich niepodległość, tak jak było wcześniej w lutym z pseudorepublikami, czyli z DNR i LNR. Wołodymyr Zełenski na dzisiaj zwołał posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony. Według sekretarza Rady Oleksija Danilowa zostaną rozważone podstawowe kwestie dla Ukrainy. Wczoraj w swoim wieczornym orędziu do narodu prezydent Zełenski też zapowiadał podjęcie kardynalnych decyzji. Wojska ukraińskie praktycznie zakończyły okrążenie wojsk rosyjskich w Limanie i odcięły krytyczną łączność lądową w regionie Drobyszewo-Liman. Takie informacje przekazuje Amerykański Instytut Studiów nad Wojną. To jest właśnie taka krótka informacja zebrana przez Darię Gordijko, ale właśnie wracając do wyprawy Pawła, wracając do Zaporoża, tak jak Paweł mówił, miał zamiar zobaczyć, jak wygląda sytuacja na froncie. Zobaczył, jak wygląda sytuacja na froncie, rozmawiał z żołnierzami, ale także był w miejscu, do którego docierają ludzie, którzy wyjeżdżają z terenów okupowanych. Ludzie stoją w wielodniowych kolejkach. Ten ruch ludzki nasilił się właśnie po tych pseudoreferendach. Ludzie chcą zdążyć przed wyjazdem. Paweł dzisiaj w wczesnych godzinach porannych wyjechał z obwodu zaporowskiego, wyjechał w stronę wschodnią. Później spróbujemy jeszcze się połączyć z Pawłem. Niestety łączność na tych terenach bywa zawodna, więc nie wiem, czy nam uda się połączyć z nim telefonicznie. Ale tak jak powiedziałem, w wczesnych godzinach porannych Paweł wyjechał z obwodu zaporowskiego. Niemniej jednak nagrał krótką korespondencję dla państwa z miejsca, w którym był, a był w miejscu, tak jak powiedziałem, wyjątkowym, w miejscu, do którego docierają ci wszyscy, którzy uciekają z tych miejsc ogarniętych pożogą. Nagrał także tych ludzi, którzy właśnie zdecydowali się już po tych 7 miesiącach wojny, 7 miesiącach okupacji wyjechać z tych terenów. A zatem krótka korespondencja od Pawła Bobołowicza.
Szanowny Arturze, szanowni państwo, nie mogę dzisiaj brać udziału bezpośrednio w audycji Raport z Kijowa. Jestem w pobliżu linii frontu. To oznacza, że nie zawsze jest łączność, nie zawsze jest możliwość, żeby wziąć udział akurat w audycji o tej godzinie, ale chciałem się z państwem podzielić tymi wrażeniami, tym, co wczoraj widziałem, słyszałem, to, co nagrałem na granicach Zaporoża, w miejscu, gdzie przyjeżdżają ludzie, którzy opuszczają tereny tymczasowo okupowane przez Federację Rosyjską. Akurat byłem świadkiem, gdy właśnie na taki parking pod jednym z centrów handlowych przyjechała olbrzymia kolumna pojazdów z osobami, które uciekają z między innymi z Energodaru, z Melitopola, z okupowanego Chersonia. Te osoby udało im się uciec, ale też większość z nich postanowiła, że właśnie ucieka w tym momencie, dlatego że uciekają w obawie, że właśnie dzisiaj, w piątek, Putin uzna te tereny za Federację Rosyjską i automatycznie te osoby mogą stać się obywatelami Federacji Rosyjskiej, a czują się Ukraińcami. Wytrzymali na tych terenach do ostatniego możliwego momentu, do tej chwili, gdy no po prostu dalsze przebywanie może dla nich oznaczać, że po prostu później już nie będą mogli stamtąd wyjechać, będą funkcjonowali na terenie obcego państwa, które wiadomo, że może też stosować cały szereg represji w stosunku do nich. Między innymi powoływać mężczyzn, też tych, którzy czują się Ukraińcami, powoływać do armii Federacji Rosyjskiej, czego oczywiście te osoby nie chcą. Rozmawiałem z matkami synów w wieku poborowym czy przedpoborowym, które po prostu uznały, że to jest ostatni moment, żeby uciec. Ci ludzie też widzieli, jak wyglądała organizacja tego pseudoreferendum. Opowiadały o tym, jak chodziły osoby, tak zwane komisje wyborcze, a tak naprawdę funkcjonariusze FSB i funkcjonariusze Federacji Rosyjskiej z uzbrojonymi osobami w automaty, w granaty i po prostu strachem próbowały wymusić udział w referendum i oczywiście wiadomo, jakie głosowanie. Te osoby uciekają też z terenów, które stale są pod ostrzałem. No i to też taka krytyczna sytuacja, bo bardzo często są pod ostrzałem przecież armii ukraińskiej, bo Ukraińcy strzelają do wojsk Federacji Rosyjskiej. Ta sytuacja w tym momencie też ulega zaostrzeniu i dlatego też te osoby, bojąc się o własne życie, podjęły taką decyzję, ale też te osoby opowiadają o wielu przypadkach prowokacji rosyjskich, o tym, że Rosjanie sami ostrzeliwują te tereny. Wprost o tym mówi pracownik Energodaru, który mówi o tym, jak jest ostrzeliwana Zaporoska elektrownia przez samych Rosjan. Zresztą podważa właściwie zaufanie też do Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, zauważając, że cała ta wizyta, to wszystko, co się działo, nie przyniosło żadnego efektu. W tej kolumnie były osoby stare, osoby niepełnosprawne. Kobieta z dzieckiem, które urodziło się miesiąc temu. Większość ciąży przypadła na już okupację rosyjską tych terenów. Nie mogła wyjechać wcześniej. Teraz wyjeżdża z maluteńkim dzieckiem. I to dramatyczne oczywiście okoliczności wyjazdu, wielogodzinne oczekiwanie na możliwość przejazdu, kontrole rosyjskie, sprawdzanie dokumentów, sprawdzanie tego, co jest w tych pojazdach, obawy i jeszcze ostrzelanie terenu, przez które te osoby przejeżdżały. Wszyscy słyszeliśmy w tych okolicach Zaporoża ostrzały nocne. Część pocisków właśnie spadła na ten punkt, przez który przejeżdżają te osoby, które uciekają z tych terenów okupowanych przez Federację Rosyjską. A mimo tych tragicznych okoliczności wyjazdu, gdy rozmawiałem z wieloma z tych osób właśnie tam na tym parkingu, i też przecież w takich warunkach bardzo polowych, na twarzach tych osób pojawiał się uśmiech. To uśmiech, radość, że są w miejscu, które daje im szansę na to, że będą żyć bezpiecznie, że będą żyć z dala od żołnierzy Federacji Rosyjskiej. I to właściwie było dla nich w tym momencie najważniejsze, chociaż wiele osób mówiło, że nie wie, jakie będą ich dalsze losy, co będą robić. Niektórzy mówią, że jadą do rodziny i nie wyjeżdżają do Polski, ktoś wyjeżdża do Włoch. Te osoby stają się uchodźcami, uciekają przed wojną, która ani na sekundę od 2014 roku nie zamilkła na Ukrainie. Nie zamilkła w tym znaczeniu, że nie została przerwana przez Federację Rosyjską, a od 24 lutego ma tę najbardziej potworną fazę, która obejmuje olbrzymią część ukraińskich ziem, a dzisiaj być może będziemy świadkami też kolejnej fazy politycznej, grabieży politycznej, takiej, jaki Putin dokonał wobec Krymu, być może dokona tego wobec części Donbasu, tych obwodów też, części obwodów południowych Ukrainy.
Niestety byliśmy świadkiem dzisiaj tych innych wydarzeń, o których mówił Paweł, między innymi właśnie tego strzału rakietowego. Paweł wczoraj był dokładnie w tym miejscu, w które spadły te rakiety, rakiety S-300 wystrzelone przez rosyjskich okupantów. Paweł przesłał też naprawdę ogromną ilość nagrań ludzi, relacji ludzi, świadectw ludzi, tego co przeżyli podczas okupacji, tego co przeżyli w trakcie prób wydostania się właśnie z terenów okupowanych. Za chwilkę właśnie krótki wywiad między innymi z pracownikiem elektrowni jądrowej w Zaporożu, mieszkańcem Energodaru. Dźwięk będzie w oryginale trochę pocięty, dlatego przetłumaczę post factum. Zapraszam.
Energodar, Поліська атомна електростанція.
Це дуже складна ситуація зараз.
Кожен день шпуляють, самі провокації создають, потім говорять, що це ЗСУ, і в ответку туди. Ну, а наші не можуть Енергодар обстрілювати, понятно, тому що свої жителі, вони ж не можуть своїх же обстрілювати. А самі мінометами так, туди-сюди. На атомній станції працюю, якби бросати роботу, людей підводити теж не хотілося, але в таку ситуацію вже якби.
То ви працівник атомної станції?
Так, да, я працюю на атомній станції.
На вашу оцінку, яка є загроза, що вони будуть використовувати атомну станцію?
Загроза полягає в тому, що вони постійно там якісь диверсії роблять. Все остальное. МАГАТЕ ж приїжджала. Ну, що толку? Нам от этого, как бы, ну, даже ще хуже було. Перед тим, як МАГАТЕ приїхав, вони цілий день город обстрілювали. Такое впечатление, що вони там хотіли, не знаю, показуху какую-то устроити. Пережили, слава Богу. Тому що вони провели свій референдум, псевдореферендум. 84% говорят про голосов, сколько там положительных, 90% там явка там сумасшедшая. Я вам скажу, что из моих знакомых, друзей, товарищей, кто еще остался, никто не проголосовал. Абсолютно. Вот и то есть, все это показуха. И завтра, когда это все 29-е, завтра они должны уже предоставить свои результаты, ошеломляющие, так называемые. Да. А если они заявят, что это Россия, ну дальше что? Мобилизация, наверное, паспорта и вперед воевать. Что, против своих идти воевать? Ну что за...
Jestem z Energodaru, Zaporowskiej Elektrowni Jądrowej. Jest tam bardzo trudna sytuacja, każdy dzień ostrzeliwują. Sami stwarzają prowokacje, by później powiedzieć, że siły zbrojne Ukrainy ostrzelały ich pozycje i odpowiadają. Nasi nie mogą odpowiadać i ostrzeliwywać Energodar, bo tam mieszkają nasi ludzie. Przecież oni nie mogą ostrzeliwywać swoich. Strzelają moździerzami, to tam, to siam. Pracuję w elektrowni jądrowej. Nie chciałem porzucać pracy i zawieść ludzi, ale nie miałem wyjścia. Zagrożenie polega na tym, że oni ciągle przeprowadzają na terenie elektrowni jądrowej różne dywersje. Przyjechała Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej i co? Nic to nie pomogło. A stało się nawet gorzej, bo jak mieli przyjechać to miasto, ostrzeliwali przez cały dzień. Takie wrażenie, że chcieli zrobić jakąś pokazówę. Dzięki Bogu jakoś to przeżyliśmy. Przeprowadzili swoje referenda. 84% za, przy frekwencji 90%. Powiem panu, że z moich znajomych nikt nie głosował. Absolutnie nikt. To wszystko jest pokazówą. Jutro mają zaprezentować swoje wybitne rezultaty. Jeżeli ogłoszą, że to Rosja, to nie wiem co dalej. Pewnie mobilizacja, paszporty i trzeba pójść wojować. Co mam wojować przeciwko swoim? Powiedział pan Aleksander, pracownik Energodaru. Ten wywiad, tak jak powiedziałem, Paweł przeprowadził w miejscu, w które dzisiaj uderzyły rosyjskie rakiety, zabijając dziesiątki niczemu niewinnych cywilów. Paweł nagrał też krótki wywiad z panią Iryną, która wyjechała też z Energodaru.
Доброго дня. Павел, я журналіст з Польщі. Вам вдалося виїхати, так?
Так.
Звідки ви виїхали?
Енергодару.
Ну, це сама гаряча точка.
Сама.
Яка там ситуація зараз?
Ну, референдум проводили. Ходили по квартирам, два автоматчика і двоє людей в цивільному. І стукали в двері, ну, більшість ніхто не відкривав. Ну, а якщо кого-то поймають на вулиці, ну... Я не знаю, що люди ставили. Хто бажає, хто не бажає.
Це така остання точка була, що цей референдум, що ви прийняли рішення виїхати?
Ну, з 1 жовтня вони збираються, щоб треба брати якесь на виїзд розрішення. А дитині 17 років, 18, вони зараз нам зроблять каку, ми не зможемо виїхати нікуди. Його можуть в армію забрати в російську, а ми не хочемо туди. Тому прийшлось батьків бросати і виїжджати.
А батьки в якому возрості?
Вже за 70.
То не хотіли вони їхати?
Вони не хочуть бросати жилье, тому що які люди виїжджають, вони займають жилье. Привозять сім'ї свої з Росії і заселяються в квартиру.
Przeprowadzili swoje referendum, chodzili po mieszkaniach, dwóch żołnierzy z karabinami i dwie osoby po cywilnemu. Pukali do drzwi, ale większość nie otwierała. A jak kogoś złapali na ulicy, to ja nie wiem, jak ludzie głosowali, nie wiem, co deklarowali. Ktoś chce, ktoś nie chce. Od 1 października wprowadzają konieczność wyrabiania pozwoleń na wyjazd, a ja mam syna, 17-18 lat, mogą go zmobilizować do rosyjskiej armii, a my tego nie chcemy. Dlatego byliśmy zmuszeni porzucić rodziców i wyjechać. Rodzice są po 70, ale nie mogli wyjechać, nie chcieli zostawić mieszkania, ponieważ Rosjanie zabierają mieszkania tym, co wyjechali. Przywożą swoje rodziny i wprowadzają się do mieszkań. Skąd my to znamy? Ja znam to często z opowiadań moich dziadków. Tak wyglądała sytuacja we Lwowie przy pierwszych i drugich Sowietach w 1939 i 1944 roku. Realizator informuje Mikołaj. Mikołaj Poruszek poinformował, że Paweł jest teraz na połączeniu telefonicznym. Halo, halo Pawle, czy się słyszymy?
Dzień dobry Arturze, dzień dobry Państwu. Tak, słyszymy się, od razu muszę uprzedzić, że ponieważ jestem w trasie, to łączność może nie być najlepsza, no i niestety może się też przerwać, co nic nie oznacza. Mówię to szczególnie w kontekście tych porannych informacji. Wiele osób pyta się, czy wszystko w porządku. No w tej sytuacji ciężko jest powiedzieć, że wszystko w porządku, ale przynajmniej z nami tak, wszystko jest w porządku.
Byłeś wczoraj właśnie w tych miejscach, na które Rosjanie uderzyli. Rosjanie dosyć często uderzają po kolumnach cywilów, po kolumnach, które się ewakuują. Co jeszcze powiedzieli ludzie, z którymi rozmawiałeś?
Arturze, tu w ogóle nie można mówić o żadnym przypadku i też nie można w żaden sposób wierzyć tym rosyjskim teraz próbą zmienienia wersji. Po pierwsze, należy zauważyć, że pierwszy atak miał miejsce wczoraj. Została zaatakowana miejscowość, przez którą ta kolumna się przemieszczała, przejeżdżała. To relacjonowały mi te osoby, z którymi rozmawiałem wczoraj w godzinach wieczornych. W tym miejscu, gdzie z kolei dzisiaj około godziny 7 rano spadły znowu oficjalne informacje, mówią o 30 rakietach S-300 wystrzelonych w kierunku Zaporoża. Część tych rakiet właśnie uderzyła w to miejsce, gdzie gromadzą się te osoby, które uciekają z terytoriów okupowanych. Gromadzą się w sposób nieprzypadkowy i od dawna nieprzypadkowy, dlatego że to są miejsca wydania pomocy. Możecie Państwo zobaczyć na moim profilu na Facebooku. Tam przeprowadzałem jedną z tych rozmów z tymi osobami w pobliżu właśnie namiotów, gdzie ci ludzie dostają żywność, dostają ubrania, ale też tam są przekazywane informacje logistyczne, jak będziecie wyglądał transport dalej w głąb Ukrainy. Niektórzy w ogóle chcą wyjechać poza granicę Ukrainy. Te punkty dla uchodźców funkcjonują tak dawno, że no nie ma możliwości, żeby Federacja Rosyjska o tym nie wiedziała. Przecież doskonale wiedzą, mają swoich szpiegów i atakują te miejsca, na których im zależy z jakiegoś powodu i dlatego ten atak, w którym zginęło dzisiaj rano ponad 20 osób, a nie jest to ostateczna liczba, no to jest po prostu atak na ludność cywilną i to na uchodźców, na ludzi w bardzo ciężkiej sytuacji, skrajnej sytuacji. Być może w pewnym sensie jest to zemsta. Ja wczoraj pytałem się o to, jak wygląda ten wyjazd, jak wygląda ten moment, kiedy Rosjanie wypuszczają tych ludzi. No przede wszystkim rzeczywiście bardzo długo było tak, że Rosjanie w ogóle nie chcieli wypuszczać albo wypuszczali pewne kategorie osób. Nagle wczoraj okazało się, że wypuszczają wszystkich. Wypuszczali też mężczyzn. Rozmawiałem z mężczyznami, pytałem się o to, czy nie sugerowali, że o mężczyźni dorośli w wieku poborowym powinni zostać. Oni sami byli zaskoczeni, mówili, że Rosjanie ich wypuścili, ale być może właśnie odpowiedzią jest na to, co dzisiaj rano zrobiła Federacja Rosyjska, czyli wystrzelenie tych rakiet na ten konwój. My w tym momencie dokładnie opuszczaliśmy Zaporoże i no, znajdowaliśmy się blisko tego wydarzenia, ale nie mieliśmy świadomości, że eksplozje, które słyszymy, że te wybuchy oznaczają, że dokładnie w to miejsce te rakiety uderzyły. Wydarzenie przerażające, tragiczne. Do tej miejscowości ukraińskiej bezpośrednio przy linii frontu oczywiście w żaden sposób nie są bezpieczne, ale też pamiętajmy, że rakiety spadają też dalej, czego dowodem jest przecież miasto Dnipro, gdzie wśród ofiar cywilnych są też dzieci. Tutaj też niewątpliwie będą dzieci, bo ta kolumna w bardzo dużej części składa się właśnie z rodzin z dziećmi. Obserwowaliśmy to, rozmawialiśmy, komentowaliśmy to. Rodziny też bardzo często wielodzietne, tych dzieciaków w tych samochodach. Może nawet to były takie sytuacje, gdzie po prostu zabierano dzieci innych rodzin, które nie mogły wyjechać, bo czasami tych dzieci było tam pięcioro, te samochody były kompletnie zapchane, więc no, tragiczna sytuacja. Ciężko sobie to wszystko wyobrazić i poukładać w głowie.
Wszyscy trzymamy kciuki, powierzamy Ciebie, Twój los, opatrzności Bożej. Uważaj na siebie. Mam nadzieję, że jeszcze będziesz się z nami co jakiś czas kontaktował. Zresztą też mam nadzieję, że na podstawie tego, co nagrałeś, na podstawie tego, co usłyszałeś, co zobaczyłeś, przygotujesz obszerny reportaż z tych tematów, ponieważ świat powinien się o tym dowiedzieć. Pawle, czy mogę zapytać, dokąd zmierzasz? Wiem, że na wschód, ale czy mogę dokładniej zapytać, w które miejsce na wschód Ukrainy?
No, ze względu bezpieczeństwa jestem zobowiązany do tego, żeby nie informować o wydarzeniach przyszłych, więc nie mogę mówić dokładnie, gdzie się przemieszczam. To no, tradycyjnie poinformuję i opowiem o tym, jak już tam będę lub jak z tych miejsc wrócę, bo tym razem już jadę na krótko i mam nadzieję, że jak najszybciej stamtąd będę mógł też dotrzeć do Kijowa, bo warunki też, w których tutaj oczywiście pracuję, uniemożliwiają na przykład chociażby stworzenie dłuższej formy, tak by w pełni opowiedzieć o tym, co widziałem, co obserwowałem. To musi poczekać. Na razie będę starał się przekazywać w miarę możliwości korespondencję na antenie Radia Wnet. Liczę też, że jutro w programie wschodnim część nowych materiałów i część informacji uda się przekazać. No cóż, tam gdzie jadę, to mogę powiedzieć tyle. No niestety cały czas trwają też walki i sytuacja nie jest spokojna, bo tutaj sytuacja ani na chwilę nie jest i nie może być w tym momencie spokojna.
Pawle, rozmawiałeś z cywilami, ale też rozmawiasz z żołnierzami, z ukraińskimi obrońcami Ukrainy. Co mówią żołnierze? Jakie są nastroje wśród obrońców?
Żołnierze ukraińscy przede wszystkim nie mają wątpliwości co do jednego, że Ukraina wygra. Wierzą w swoją siłę, wierzą też w te działania, które są podejmowane, a absolutnie cały czas pojawia się i powraca ten motyw docenienia pomocy sojuszników, w tym Polski. Niezasłużenie podziękowania są kierowane do mnie, no ale ja je oczywiście przekazuję, bo to są podziękowania dla całej polskiej społeczności, naszego państwa za wsparcie też militarne, ale żołnierze realistycznie oceniają sytuację i mówią, że oczywiście ten szlak do zwycięstwa niestety jest jeszcze długi, ale muszę też powiedzieć, że tak jak dzisiaj, gdy słyszeliśmy te wybuchy i gdy żołnierze komentowali na bieżąco, oni oczywiście oceniają to od razu, czy jest to, jaki rodzaj amunicji został użyty, skąd zostały wystrzelone rakiety, ale później...
Pawle, przepraszam, wejdę ci w słowo.
Łzy w oczach.
Dziękuję pięknie, mówił Paweł Bobołowicz ze wschodu Ukrainy. To był raport z Kijowa. Zapraszamy w poniedziałek na kolejny raport z Kijowa. Jutro program wschodni, a tę audycję przygotowała Daria Gordijko, Paweł Bobołowicz, realizował Mikołaj Poruszek, a mówił Artur Żak. Kłaniam się.
Raport z Kijowa.